poniekąd zaszczytnie, że mogę przy takim audytorium odczytać referat księdza postulatora, który zatytułowany jest Wierność charyzmatowi założyciela. Oto ten tekst. Od pierwszych nieszporów adwentu obecnego roku liturgicznego trwa rok życia konsekrowanego ustanowiony przez papieża Franciszka. Jednym z celów tego roku jest spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością. Papież w liście do osób konsekrowanych pisał tak. Dobrze by było, aby w ciągu tego roku każda rodzina zakonna przypomniała swoje początki i swój historyczny rozwój, żeby podziękować Bogu, który dał Kościołowi tak wiele darów, czyniących go pięknym i wyposażonym do każdego dobrego dzieła. Niezbędne jest opowiedzenie swojej historii, aby zachować żywą tożsamość, jak również umocnić jedność rodziny zakonnej i poczucie przynależności jej członków. Opowiadanie swej historii jest składaniem chwały Bogu i dziękczynieniem Jemu za wszystkie Jego dary. Te słowa słyszeliśmy już dzisiaj z ust księdza rektora, ale mądre słowa mają do siebie, żeby odsłuchać ich przynajmniej kilka razy. Powyższe słowa zachęcające do sięgania do swoich korzeni korespondują z przesłaniem, jakie zostawił Polonii Święty Jan Paweł II. Papież Polak w swoich przemówieniach często podkreślał wielkie znaczenie świadomości własnej historii. Tak na przykład mówił do Polonii w Rzymie w 1985 roku. Im bardziej człowiek jest świadomy własnej genealogii, duchowej gleby, z której wyrasta, tym dojrzalszy jest do podejmowania tych zadań, jakie mu stawia konkretna sytuacja. Odnosząc powyższe słowa do osób powołanych do życia konsekrowanego, można powiedzieć, że świadomość własnych duchowych korzeni, a zatem charyzmatu i historii swojego zgromadzenia jest warunkiem zrozumienia samego siebie. W kontekście tych słów zrozumiałem staje się fakt, że poznanie i zgłębianie zagadnień dotyczących istotnych cech duchowości zakonnej, a tym samym odkrywanie tego, co konstytuuje tę formę życia, jest nieodzownym elementem odpowiedzi na powołanie udzielanej przez osoby zakonne. Trzeba zatem, według słów sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego, które są hasłem rozpoczętego sympozjum, na nowo przejąć się ideą zakonną. W referacie podjęty jest temat, który wydaje się bardzo aktualny na drodze poznawania i pogłębiania naszej zakonnej tożsamości. Zatrzymamy się bowiem nad wiernością charyzmatowi założyciela i prześledzimy myśl Ojca Ignacego Posadzego związaną z tym zagadnieniem. Oczywiście dla chrystusowców będzie to wierność charyzmatowi prymasa założyciela i w takim kontekście mówił o tym ojciec Ignacy. Mając jednak pośród nas osoby z innych zgromadzeń, potraktujemy ten temat również ogólnie. Zanim zaprezentowane zostanie meritum, zatrzymać się trzeba nad terminami, którymi będziemy się posługiwać. W sposób szczególny chodzi o znaczenie charyzmatu, czym on jest i jak należy go rozumieć. Czym więc jest charyzmat jako taki? Dla naszych potrzeb wystarczy, że zatrzymamy się na definicji, którą podaje Encyklopedia Katolicka. Otóż charyzmat to dar nadprzyrodzony, którego Chrystus uwielbiony udziela wiernym przez Ducha Świętego w celu wypełnienia określonej służby we wspólnocie ludu Bożego. Jako dar zwyczajny, powszechny i różnorodny stanowi określone ukierunkowanie łaski Bożej. Wśród wielkiej liczby darów udzielanych człowiekowi przez Ducha Świętego znajduje się także charyzmat życia zakonnego, czy też lepiej powiedzieć, pojawia się życie zakonne jako charyzmat. I trzeba dodać, że charyzmatu życia zakonnego nie można zredukować tylko do jakiegoś jednego, ogólnego i nadzwyczajnego charyzmatu. Życie zakonne jest przecież realizowane przez wiele instytutów, a różnorodność i wielość charyzmatów zakonnych odzwierciedla niezmierną różnorodność bogactwa darów Ducha Świętego. Przez tę mnogość Bóg manifestuje swoją obecność i miłość. Oprócz charyzmatów charakteryzujących poszczególne rodziny zakonne, istnieją także osobiste dary każdego z ich członków. Pobudzają one do działania i współpracy, aby realizacja posługi następowała równocześnie z konsekracją wnętrza danej osoby, realizującej ten dar w służbie innym. Powołani więc do konkretnego Instytutu Życia Zakonnego, obdarowani są odpowiednim charyzmatem wspólnotowym oraz charyzmatami osobistymi. I w tym miejscu dochodzimy do terminu charyzmat założyciela. Zawiera się on w grupie charyzmatów osobistych, z tym, że pojawia się na początku istnienia jakiejś wspólnoty, dając jej impuls do powstania, rozwoju i realizacji woli Bożej. Charyzmat założyciela jest określeniem, które po raz pierwszy w oficjalnych dokumentach kościelnych pojawiło się w adhortacji apostolskiej Evangelica Testificatio z 1971 roku. Błogosławiony Paweł VI, jej autor, przez ten termin określił relację pomiędzy założycielem a założonym przez niego instytutem. Relację tę należy odczytywać w kategorii daru, czyli charyzmatu. Później określenie to zostało zdefiniowane przez Kongregację Zakonów i Instytutów oraz Kongregację Biskupów w dokumencie Mutuae Relationis. W 11 punkcie tego dokumentu czytamy: charyzmat założycieli zdaje się być doświadczalnym przeżyciem ducha przekazanym swoim uczniom po to, by według niego żyli, strzegli go i pogłębiali, nieustannie rozwijali w harmonii ze wzrastającym stale ciałem Chrystusa. Przywołana definicja charyzmatu założyciela kryje w sobie następujące treści. Przede wszystkim wskazuje na jego doświadczalny moment, nie tylko zaś na zwyczajne intelektualne poznanie z nim związane. Zawiera w sobie elementy statyczne, pouczenie, by członkowie Instytutu według niego żyli i strzegli go. Widoczne jest również w tej definicji podkreślenie momentu dynamicznego, zachęta, by pogłębiali go i nieustannie rozwijali. Ważne jest na to podkreślenie eklezjalnego wymiaru każdego charyzmatu, realizowanego w harmonii ze wzrastającym stale ciałem Chrystusa. Charyzmat założyciela stanowi zatem źródło, z którego wypływa życie danego instytutu. To życie przyjmuje konkretne formy i struktury w określonym czasie i miejscu. Pewne formy życia i działania są uzależnione od warunków historycznych i dlatego czasem mogą czy też muszą zmieniać się wraz z ich zmianą. Nie może jednak ulec zmianie to, co fundamentalne. Stąd też wierność charyzmatowi założyciela wymaga dwóch rzeczy. Po pierwsze wierności istotnym elementom, po drugie zaś umiejętności dostosowywania elementów zmiennych. Niezachowanie pierwszego prowadzi do sprzeniewierzenia się założycielowi, Kościołowi i Bogu. Niezachowanie natomiast drugiego prowadzi do skostnienia i do zaniku obecnej działalności. Po tych uwagach terminologicznych oddajmy teraz głos samemu słudze Bożemu. Otóż ojciec Ignacy zauważa, że każde zgromadzenie otrzymuje na początku swego istnienia dar od Boga, który wyraża się konkretnym charyzmatem, zastanowionym przez założyciela albo założycielkę. Zrozumienie ideałów ewangelicznych, a potem przełożenie ich na praktyczną formę życia przez daną wspólnotę zakonną, stanowi fundament pojawiającego się charyzmatu, a przez niego nowej misji i zadania zgromadzenia. Dar ten rodzi się także z odpowiedniego odczytania znaków czasu i potrzeb konkretnych społeczeństw. Tak rozumiany dar stanowi dla ojca Ignacego charyzmat założyciela, który to charyzmat w istotny sposób kształtuje potem ducha zgromadzenia i wpływa na jego formę życia. Według ojca Ignacego charyzmat założyciela Towarzystwa Chrystusowego jest zawarty w pozostawionych przez prymasa założyciela ustawach. Współzałożyciel w swoim nauczaniu zaznacza dalej, że wierność charyzmatowi, jaki zostawił założyciel kardynała Ruskląd, jest jednym z podstawowych warunków istnienia i rozwoju towarzystwa. Wierność ta jest również warunkiem i źródłem rozwoju życia wewnętrznego, a także wytrwania na drodze powołania przez poszczególnych członków wspólnoty. Swą myśl autor opiera na słowach Piusa XII, a także kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy jednoznacznie wskazują na zależność między wiernością charyzmatowi, a istnieniem i rozwojem danego zakonu. Świadomość tej zależności posiadał również kardynał August Chlon, gdy w pierwszych ustawach zamieścił następujący zapis. Aby się nie sprzeniewierzać posłannictwu, do którego opatrzność głosem Ojca Świętego Piusa XI powołała nowe towarzystwo, bez wyraźnego zlecenia Stolicy Apostolskiej nie będzie się ono podejmowało żadnych innych zadań, natomiast skieruje wszelkie energie i wysiłki ku misji wyborczej, którą członkowie będą pojmowali jako swoje szczytne powołanie oraz jako drogę swego uświęcenia i zbawienia wiecznego. Nic zatem dziwnego, że ojciec Ignacy za wielkie niebezpieczeństwo uważa brak wierności charyzmatowi założyciela, czyli utratę pierwotnego ducha. Oziębłość osób konsekrowanych w tej materii prowadzić może nawet do zniszczenia dzieła Bożego, jakim jest powołanie konkretnego zgromadzenia. Tak pisał ojciec Ignacy w 1951 roku w jednym ze swoich listów okrężnych. Od 1500 lat, od czasu kiedy istnieją zakony, każdemu z nich grozi jedno wspólne niebezpieczeństwo – utrata pierwotnego ducha. Duch oziębłości potrafi niby dynamit rozsadzić najpiękniejsze dzieła Boże. Dlatego też w tym kontekście sługa Boży powtarza słowa świętego Pawła: bądźcie bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. A wiemy dobrze, jak mocno ojciec Ignacy wpatrzony był w kardynała Augusta Flonda i chciał, z dokładnością co do joty, realizować jego myśl. Obowiązek wierności charyzmatowi założyciela wypływa również według sługi Bożego z faktu, że życie konsekrowane jest szczególną formą życia charyzmatycznego w Kościele i dla Kościoła. Powołując się na nauczanie Soboru Watykańskiego II, autor zaznacza, że jedynym sprawcą charyzmatów jest Duch Święty, który działa w Kościele i obdarza łaskami ludzi, aby w ten sposób wypełnił się odwieczny plan Boga względem człowieka. Najpierw charyzmatami zostali obdarzeni zebrani w wieczorniku apostołowie. Potem Duch Święty na stałe i nieprzerwanie zamieszkał w Kościele, aby w ten sposób Kościół zajaśniał przeciwną płodnością nadprzyrodzoną. Jak zaznacza ojciec Ignacy, następnie Duch Święty udziela tzw. charyzmatów partykularnych poszczególnym osobom, aby mogły one wypełniać konkretne zadania we wspólnocie Kościoła. Takim darem jest niewątpliwie charyzmat założyciela. Otrzymał go kardynał Flond, a poprzez niego całe zgromadzenie. Sprzeniewierzenie się charyzmatowi założyciela jest dla ojca Ignacego równoznaczne z odrzuceniem samego Ducha Świętego. Autor za świętym Pawłem ostrzega osoby zakonne, aby ducha nie gasić, nie zaniedbywać otrzymanego charyzmatu, a także nie zasmucać Ducha Bożego, którym osoby konsekrowane zostały naznaczone na dzień odkupienia. To zaś opieczętowanie nastąpiło w dniu powołania do istnienia towarzystwa. Według ojca Osadzego poprzez pierwsze ustawy kardynał Grunt wycisnął i przelał na towarzystwo swoją indywidualność duchową, własny typ religijności i ideały, którymi sam kierował się w życiu. Również zadanie postawione mu przez Boga wobec polskich emigrantów. W tym sensie osobisty charyzmat założyciela, na który składają się jego duchowość, styl życia i charakter, stanowi wzór do przyjęcia i naśladowania przez Chrystusowców. Próba naśladowania tego osobistego charyzmatu przez wspólnotę jest bezpieczną i wypróbowaną drogą życia i postępowania. Aby jednak zarówno Chrystusowiec, jak i każda w ogóle osoba konsekrowana mogli pozostać wiernymi charyzmatowi założyciela, potrzeba, by ten charyzmat wcześniej poznali i zafascynowali się nim. Znajomość ta jest bowiem podstawą do naśladowania i wychowania wierności. Sługa Boży, idąc za myślą kardynała Ildebrando Antoniutiego, uczestnika Soboru Watykańskiego II i prefekta Kongregacji Zakonów, zauważa, że na członkach zgromadzenia ciąży nie tylko obowiązek wierności, ale również nieustannego powrotu do charakterystycznego ducha założyciela, jego wskazań i myśli, które są wskazaniami pewnymi, nieśmiertelnymi i wystarczającymi na całe życie. Ojciec Ignacy zachęca także, aby osoby konsekrowane wracały często do ducha i zapału, jaki panował na początku istnienia zgromadzenia. Na początku bowiem istnienia każdego zgromadzenia Bóg obdarowuje wspólnotę szczególnymi łaskami i darami, które jednak z biegiem czasu mogą zostać utracone. Najwłaściwszym duchem zgromadzenia według sługi Bożego jest duch i charyzmat dany i pozostawiony przez założyciela. Stąd rodzi się obowiązek powrotu do początków, a także, jak bumerang, wraca powinność wierności charyzmatowi założyciela. Ojciec posady zauważa dalej, że charyzmat, który pozostawia każdy założyciel, nie jest tylko martwym elementem w życiu zgromadzenia. Jest on dynamiczny i wciąż żywy, gdyż przez niego przemawia w dalszym ciągu sam Duch Święty. Dlatego wierność temu charyzmatowi staje się wciąż aktualnym wyzwaniem dla osób konsekrowanych, aby z jednej strony żyły właściwym duchem zgromadzenia, a z drugiej, aby w zakresie swojego charyzmatu odpowiadały na wciąż nowe wyzwania Kościoła. Podobnie bowiem jak misja Kościoła jest prowadzona przez Chrystusa w Duchu Świętym, taki charyzmat zgromadzenia jest wciąż ożywiany przez Ducha. Dynamizm i aktualność charyzmatu służą rozwojowi życia i dobru osób konsekrowanych, a także ludzi, którym zakonnicy i zakonnice posługują i pośród których żyją. Powołując się znów na świętego Pawła, ojciec posady wskazuje na cel, który zostanie osiągnięty poprzez wierność charyzmatowi założyciela. Celem tym jest ukształtowanie się Chrystusa w osobie żyjącej danym charyzmatem, czyli jej uświęcenie, a używając terminologii zakresu teologii duchowości, chrystomorfizacja. Nasz współzałożyciel, mówiąc o wierności charyzmatowi założyciela, wskazuje jeszcze na praktyczne owoce, które rodzą się z takiej wierności. Pierwszym z nich będzie sprowadzenie na zgromadzenie Bożego Błogosławieństwa, które wyrażać się będzie z kolei w umocnieniu i sile zgromadzenia oraz nowych powołaniach. Może właśnie tutaj leży odpowiedź na pojawiający się problem małej liczby powołań. Może potrzeba, oprócz modlitwy i różnych działań duszpasterskich, rozpalić na nowo w każdym z nas charyzmat założyciela. Są to pytania, które powinny rozbudzić w każdym z nas pragnienie powrotu do początku. Na to poniekąd wskazuje temat tego sympozjum, przejąć się ideą zakonną. Życie zakonne bowiem, które jest odzwierciedleniem charyzmatu założyciela, staje się służbą Bożą, a to prowadzi do ciągłego obdarowywania łaskami przez Boga. Ojciec Ignacy pisał w listach okrężnych, że towarzystwo stoi wiernością w przestrzeganiu ustaw. Tu, na marginesie, warto zauważyć, jak mówiliśmy wcześniej, że to nie gdzie indziej, a właśnie w ustawach zawarty jest charyzmat założyciela. Wracając do tekstu ojca, czytamy w nim dalej. Tylko członek, który ustawy zachowuje wiernie i spietyzmem je rozważa, jest żywym i pełnym członkiem towarzystwa. Taki tylko czerpie z błogosławieństw i łask płynących z życia zakonnego. Jego życie staje się prawdziwą służbą Bożą. Ta wierność charyzmatowi staje się wreszcie według myśli ojca Ignacego pomocą w codziennym życiu i rozwiązywaniu problemów. Będzie siłą w realizowaniu zleconej misji, budowania Królestwa Chrystusowego w duszach polskiej emigracji i inspiracją dla poszukiwania coraz lepszych sposobów pełnienia woli Bożej. Stanie się w końcu źródłem podejmowanej ciągle na nowo odnowy wewnętrznej. Przywołajmy w tym miejscu raz jeszcze słowa ojca Ignacego. Oto one. Wierność charyzmatowi założyciela to miłość wewnętrzna. Wytworzy ona w naszych sercach odpowiedni klimat, który pozwoli zrozumieć aktualne sprawy i bolączki naszej rodziny zakonnej. Wyzwoli nowe energie, wytworzy pełne zaangażowanie. Podsunie najtrafniejsze rozwiązania i decyzje. Na koniec warto zauważyć, że ojciec posady twierdzi, że obowiązkiem wierności charyzmatowi założyciela objęci są wszyscy członkowie wspólnoty. Całe zgromadzenie jest odpowiedzialne za realizowanie zadania, które pozostawił założyciel. Jednakże osobami, na których w głównej mierze spoczywa ta odpowiedzialność, są przełożeni zakonni. Wśród tej grupy za szczególnych kontynuatorów ducha i charyzmatu założyciela ojciec Ignacy uważa formatorów. Pośród nich zaś wiodące miejsce przyznaje ojcom duchowym. To bowiem głównie na płaszczyźnie wewnętrznej dokonuje się formacja w zakresie sposobu wartościowania postaw i ideałów, którymi żyć powinny osoby konsekrowane. Dlatego też idąc za postanowieniami pierwszej kapituły Generalnej Towarzystwa Chrystusowego, współzałożyciel zachęca współbraci, aby wszyscy zaznajamiali się z osobą i życiem prymasa założyciela, aby dzięki temu jego charyzmat mógł być wiernie zachowywany. Stąd było nie dla nas, Chrystusowców, ale także dla każdej osoby konsekrowanej zadanie, aby coraz lepiej poznawać swojego założyciela. Nie tylko jego biografię, ale przede wszystkim myśl, którą żył i którą pozostawił kolejnym pokoleniom. W przypadku kardynała Augusta jest to wielkie dziedzictwo zadane do ciągłego odkrywania. Jego nauczanie skierowane nie tylko do osób zakonnych jest nadal bardzo aktualne. Niech to będzie dla nas zachętą, aby pozostawać wiernym charyzmatowi założyciela. Dziękuję za uwagę.